Gościem Radia Z jest dzisiaj Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, ale także wielki miłośnik sportu i tenisista amator. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oglądał pan igę na korcie? No myślę, że to pytanie retoryczne.
Retoryczne, oglądałem.
Ale obgryzał pan paznokcie z nerwów, denerwował się pan, czy był pan spokojny o finał w wykonaniu Igi Świątek?
Nie, nie. Spokojny nie byłem, bo przeciwniczka była bardzo dobra, bardziej doświadczona od niej. Miała już jeden tytuł wielkoszlemowy na koncie, więc to nic nie było takie przesądzone. Natomiast początek był świetny i później wyrównanie i to był ten moment zdenerwowania. Obawiałem się, że może Iga za szybko uwierzyła, że to zwycięstwo ma już załatwione. No ale później grała fenomenalnie, także wielkie gratulacje i naprawdę narodziła się gwiazda.
To potężny wysiłek. 12 spotkań Igi Świątek w ciągu 14 dni. To jest potężny wysiłek.
Nie, 12 nie, 7 spotkań.
7 spotkań. 7.
Do finału, żeby dojść, trzeba wygrać 7 spotkań, znaczy włącznie z finałem. 14 setów, bo wygrała wszystko w dwóch setach. To jest wielki wysiłek, albo świetnie przygotowana, świetnie zmotywowana, no ale przede wszystkim, jak mówię, urodziła się gwiazda, bo wyraźnie ma talent poparty pracą i myśleniem, bo w tenisie sama praca nie wystarcza, sam talent nie wystarcza, bo do tego potrzebna jest głowa i ona wyraźnie ma tą głowę do wygrywania. Widać, że dzięki rodzinie, dzięki pani psycholog, dzięki trenerowi, młoda dziewczyna, bo 19-latka, ma to poukładane i to napawa nadzieją, moim zdaniem. To jest jakby gwarancja, że mogą przyjść kolejne sukcesy.
No i Iga zachwyca też poza kortem, bo jest taka wyluzowana, skromna, bez kompleksów.
Ja bym powiedział, że ona jest naturalna. Ona po prostu nikogo nie udaje i oby tak było. No wie pani, 19-latki zazwyczaj są dość naturalne i takie wyluzowane. No zobaczmy, jak to będzie dalej. No, musi się zderzyć teraz z tym zainteresowaniem medialnym, z presją. Ja mam nadzieję, że tu też będzie dobrze reagować, to znaczy nie przesadzi z tą swoją medialną aktywnością, bo nie chciałbym, żeby przez najbliższe tygodnie Igę widzieć wszędzie, w każdym programie, w każdej audycji wyskakującej z lodówki i z pralki i tak dalej. Więc trzeba to po prostu rozsądnie zrobić. No i szykować się do kolejnego turnieju. To będzie Australia Open, to jest styczeń. Mam nadzieję, że już będzie to bardziej normalne niż Roland Garros, czyli będzie publiczność, oby. W każdym razie ta Australia Open powinna potwierdzić, że Iga jest w czołówce światowej. To nie oznacza, że ona musi wygrać ten turniej, ale na pewno nie powinna odpadać we wczesnych rundach i wtedy będziemy już mogli z dużą pewnością sądzić, że mamy zawodniczkę na lata.
A to jest bardziej sukces Polski, czy to jest bardziej sukces Polki z Raszyna, 19-latki?
No oczywiście, że to jest sukces Polki z Raszyna i jej rodziców, którzy niemało zainwestowali, przede wszystkim dobrze wychowali tę dziewczynę, dwie dziewczyny, mają dwie córki, zainwestowali niemałe pieniądze. I myślę, że to przede wszystkim ich sukces. Natomiast nie wiem, kto im pomagał po drodze. Pewno dowiemy się z kolejnych wywiadów, na ile Związek Tenisa pomagał, na ile sponsorzy pomagali. Więc na pewno ci, którzy nieśli taką pomoc, też mają swój wkład, ale nie zasadniczy. Natomiast my jesteśmy beneficjentami, mówię Polska, Polacy, kibice, my jesteśmy beneficjentami tego wysiłku rodzinno-sponsorskiego i samej Igi, jej wytrwałości. Możemy się cieszyć z sukcesu. No wie pani, to, że można wysłuchać hymn Polski na kortach w Paryżu, na Roland Garros, na jednym z turniejów wielkoszlemowych, no to się zdarzyło naszemu pokoleniu. Grają na tych kortach 100 lat albo i więcej i to nasze pokolenie, pani, ja, miliony Polaków mogli przeżyć tą satysfakcję. To jest zupełnie coś niezwykłego.
A czy nazwisko Igi Świątek będzie bardziej rozpoznawane na świecie niż Agnieszki Radwańskiej, jak pan sądzi?
Jeżeli potwierdzi te, na pewno już jest rozpoznawalne. Do tej pory mieliśmy dwa nazwiska. Ja krążyłem po świecie, to najlepsze są spotkania z taksówkarzami, bo jak pytają, skąd jesteś, z Polski, no to wtedy dwa nazwiska. Wcześniej to był papież, a teraz nazwiska. Wcześniej był papież i Boniek, a teraz jest i Lato. A teraz w ostatnim okresie to był Lewandowski i Radwańska. Więc ja myślę, że w tej chwili Świątek, nie wiem jak będą wymieniać to nazwisko, będą pewno kaleczyć mocno, ale doszła już do tej rozpoznawalności. No a jeżeli będzie potwierdzała to w kolejnych turniejach, to nie ma żadnych wątpliwości. To będzie to drugie nazwisko, ponieważ ona uprawia dyscyplinę, która jest w kręgu zainteresowania miliardów ludzi. I tu nie przesadza. Cieszymy się z sukcesów naszych wspaniałych sportowców, Kamila Stocha czy Anity Włodarczyk, no ale to są jednak dyscypliny, które interesują bardzo wybraną grupę kibiców. Natomiast tenis, piłka nożna, koszykówka jest to dodatkowo można by dodać, no to są te sporty, które ogląda się na całym świecie, więc Iga Świątek już stała się rozpoznawalna, a może stać się rzeczywiście słynna, jeżeli potwierdzi te sukcesy przez kolejne lata.
No gratulujemy i dalej trzymamy kciuki nieustająco. A pan jak się chroni przed koronawirusem?
No tak jak nakazują fachowcy. To
czyli
znaczy,
maseczka na pewno.
W przestrzeni publicznej maseczka, częsta dezynfekcja rąk, bo my musimy pamiętać, szczególnie wychodząc ze środku, tam gdzie jest więcej ludzi, ta dezynfekcja jest konieczna, bo można przenieść po prostu na rękach tego wirusa i gdzieś sobie niechcący go zaaplikować przez oczy, czy przez usta, czy przez nos, więc dezynfekcja. No i unikanie wielkich zgromadzeń, przesadnych wydarzeń, gdzie jest bardzo dużo ludzi, więc póki co to starcza. Ale namawiam wszystkich, żeby tych trzech zasad, czyli maseczka, dezynfekcja, dystans, czy dystans, dezynfekcja, maseczka, DDM, jak to się mówi, absolutnie przestrzegać, bo to jest w sumie najprostsza i najskuteczniejsza metoda uniknięcia zarażenia.
A czy pana zdaniem rząd staje na wysokości zadania, jeśli chodzi o walkę z pandemią? Czy obecna strategia zdaje egzamin, jak to mówi premier Morawiecki?
Po pierwsze, ja nie wiem, która strategia i jaka strategia, bo tych strategii było bardzo wiele. Ja myślę, że każdy rząd ma z tym trudności, więc ja nie chcę być taki jednostronnie krytyczny, bo to łatwo krytykować, trudniej odpowiadać na te wszystkie nowe wydarzenia. Natomiast na pewno nie wolno stwierdzić, tu rząd popełnił największy błąd, że właściwie problem mamy pod kontrolą, załatwiony. Przy okazji wyborów prezydenckich słyszeliśmy, że wirus jest w odwrocie. No, to są wielkie błędy, za które pewno ten rząd będzie rozliczony, bo tak nie wolno było mówić, bo nic nie było w odwrocie, a eksperci przewidywali, że będzie druga fala. Jeżeli w kraju od kilku dni mamy ponad 4 tysiące, a parę dni ponad 5 tysięcy przypadków dziennie, no to w ogóle nie sposób powiedzieć, że cokolwiek jest pod kontrolą. Tym bardziej, że przypominam, prognozy także rządowe mówiły, że będziemy gdzieś na poziomie 2 tysięcy. Nie mam w tej chwili pełnego obrazu, jak to wygląda w szpitalu, jaka jest wydolność systemu służby zdrowia, no ale trzeba zdawać sobie sprawę, że jeżeli będziemy tą liczbę tych 5 tysięcy, 4 z hakiem przypadków mieć przez najbliższe dni, no to i zagrożenie zawalenia się systemu szpitalnictwa jest bardzo duże, więc wydaje mi się, że rząd przesadną, dobrą minę robi do po prostu trudnej gry. Nie mówię, że złej gry, ale bardzo trudnej gry. Ja bym oczekiwał dużo więcej poważnych właśnie komunikatów i apeli o przestrzeganie tych podstawowych zasad. Rozumiem, że wprowadzenie jakichś lockdownów kolejnych byłoby już katastrofalne, więc sądzę, że na to się nie zdecydują. No ale na przykład poważne potraktowanie, na ile szkoły w tym trybie bezpośrednim są zagrożeniem, no to musi być przeprowadzone, bo być może właśnie słyszałem przed chwilą to, co w wiadomościach było
no
u
tak,
was.
No tak, że część dzieci jednak uważa, że powinni uczyć się cały czas zdalnie, bo obawiają się, że się zakażą tym wirusem i będą zakażać też swoich domowników, swoich rodziców. Tutaj musimy postawić pauzę, panie prezydencie.
No, ale cześć. Te obywatelom należą się bardzo jasne odpowiedzi w tych sprawach, a tu rząd nam oszczędza te odpowiedzi, co jest błędem.
Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Aleksander Kwaśniewski z nami zostaje, Beata Lubecka, zapraszam. A ten pomysł, powracamy znowu do tego pomysłu, że są godziny dla seniora, czyli między 10 a 12 w sklepach tylko seniorzy będą mogli zrobić zakupy. To od czwartku ma zacząć obowiązywać. Będzie pan z tego korzystał?
A w innych godzinach nie będą mogli?
No pewnie będą mogli, tylko chodzi o to, że między 10 a 12 tylko seniorzy. Tylko seniorzy, żeby chronić jednak, bo taki jest komunikat ze strony premiera Morawieckiego, że trzeba chronić seniorów, bo to jest ta grupa najbardziej
zagrożona. No trzeba, no jeżeli to w tych miejscach pomaga, czy jest duże nagromadzenie tych seniorów, to niech to będzie, choć ja akurat uważam, że to jest rozwiązanie takie najbardziej dyskusyjne, bo jeżeli trzymamy się tych zasad, maseczka, dystans, dezynfekcja, to nie wydaje mi się, żeby w tych godzinach dla seniorów było mniejsze ryzyko niż w godzinach innych. Także no, wie pani, jak trzeba będzie, to zastosujemy się oczywiście, bo jestem człowiekiem, który szanuje prawo. Natomiast te pomysły wydają mi się takie trochę dyskusyjne, ale zobaczymy.
A szkoła powinna być zamknięta, jednak powinniśmy wrócić do nauki zdalnej?
Ja uważam, że to powinna być bardzo, bardzo precyzyjna analiza przeprowadzona przez ekspertów, bo jest bardzo poważna opinia, że właśnie dzieciaki są w tej chwili tymi, którzy bezobjawowo przenoszą tego wirusa. Jeżeli tak jest, to nie ma wyjścia. To trzeba wrócić do nauczania zdalnego, choć wiem, że nie lubią tego ani uczniowie, ani rodzice, tym bardziej, którzy powtarzają program szkolny, często bez własnej woli z dziećmi. No ale prawdopodobnie to byłoby konieczne. Tylko, wie pani, potrzebne są bardzo precyzyjne informacje i analizy w tej sprawie. Tym bardziej, że my nie jesteśmy tutaj jedynie, to można korzystać również z doświadczeń innych krajów. Ja bym na przykład chętnie się dowiedział, jak to wygląda dzisiaj to nauczanie w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, no, które też mają przecież poważny problem z COVID-em. Więc wydaje mi się, że przejście na zdalne nauczanie przez najbliższe kilka miesięcy, znaczy szczególnie kiedy połączy się COVID z grypą, kiedy będziemy mieli tego typu jeszcze zagrożenie, może być niezbędne.
Wyobraźmy sobie, że jest rok 2000, jest pan prezydentem, jest pandemia i co pan wtedy robi jako prezydent? Jak pan tym zarządza? Czy w ogóle prezydent ma tutaj jakieś prerogatywy? Czy cokolwiek może wskazać?
Znaczy, to, wie pani, każda sytuacja tego typu, czy pandemia, czy zagrożenie bezpieczeństwa, czy terroryzm, one wymagają przede wszystkim współdziałania wszystkich ośrodków władzy, a więc prezydent ma tu swoją rolę do odegrania, ale oczywiście we współpracy z rządem, z właściwymi ministerstwami. Ministerstwa właściwe to jest zdrowie, to jest bezpieczeństwo, to jest spraw wewnętrznych, ministerstwo edukacji i tak dalej. No, możemy to wymieniać. Myślę, że taki sztab kryzysowy powinien być u prezydenta stworzony, w którym spotyka się regularnie i z premierem, i ministrami, i ekspertami, ponieważ tego typu kryzys, ale także walka z terroryzmem. Walka z terroryzmem nie może się odbywać tylko przy udziale polityków, tu muszą też wystąpić fachowcy, którzy wiedzą, jak się z tym walczy, ludzie wywiadu, którzy wiedzą, co tam się dzieje w tych środowiskach. Więc to też, moim zdaniem, rola ekspertów musi być bardzo, bardzo poważna. Co prezydent może zrobić? Prezydent może przede wszystkim, kiedy już jest strategia ustalona, kiedy wiemy, co trzeba czynić, musi być, wykorzystując swój autorytet, swoją pozycję, to, że jest najbardziej popularną postacią ze świata polityki zazwyczaj, no po prostu apelować do ludzi. Tego, czego mi brakuje w polskiej walce z COVID-em, takich poważnych rozmów prezydenta z ludźmi, który by przekonywał właśnie do tego, jak trzeba się zachowywać, który również miałby siłę i odwagę powiedzieć tym antykowidowcom, no nie gadajcie bzdur, nie róbcie rzeczy, które są całkowicie oderwane od rzeczywistości, od nauki, od faktów.
No tylko pamiętamy wypowiedź prezydenta z kampanii, który mówił, że nie szczepi się przeciwko grypie i nie widzi takiej potrzeby.
To jest, nawet jeżeli tak jest, to powinien zachować to w silnej dyskrecji, dlatego że to nie jest dobry ani przykład, ani zachęta.
No z drugiej strony nie ma szczepionek przeciwko grypie, jest po prostu deficyt. No. Zamówiliśmy za mało tych szczepionek.
Ale wie pani, ale istnieje, na szczęście istnieje ta szczepionka na COVID. Nie mamy w ogóle szczepionki na razie, czy są takie pierwsze próby.
Nie mówię o tym, że nie ma, za mało jest szczepionek przeciwko grypie. No. Więc to prezydent powinien ogłosić, na przykład wystąpić w orędziu na przykład i wystąpić do narodu właśnie z takim przesłaniem, że musimy się chronić i chronić nawzajem?
Tak, zdecydowanie orędzie też, ale przede wszystkim bym uważał, że prezydent jako właśnie szef takiego sztabu kryzysowego powinien występować dosyć regularnie z czymś w rodzaju takiej rozmowy z ludźmi, bo orędzie to jest taka dosyć oficjalna formuła.
Ale czyli chociażby na przykład na Facebooku, jak to robił, czynił w kampanii na przykład, tak, że była taka forma, że ludzie mogli zadawać pytania.
Na pewno tak, w tych środkach społecznościowych tak, ale też myślę w takich medialnych, no taka rozmowa czy taki przekaz z pałacu zatroskanego, a jednocześnie dobrze zorientowanego człowieka, kompetentnego człowieka, bo spotyka się z tymi ludźmi, ekspertami, miałby sens.
A Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna być zwołana przez pana prezydenta? Pan by zwołał na przykład w takich okolicznościach?
Nie wiem, na pewno bym zwołał i uważam, że są dwa tematy, które Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna omówić, żeby znaleźć właśnie to ponadpartyjne porozumienie w tych sprawach. To jest COVID, to jest pandemia i to jest Białoruś. Proszę zauważyć, że ani w jednej, ani w drugiej sprawie Rada Bezpieczeństwa Narodowego się nie zebrała. Premier w sprawie Białorusi zbierał liderów partii włącznie z opozycją, co cenię, uważam, że to był bardzo dobry krok. No ale dziwię się tutaj pasywności prezydenta, powiem szczerze, bo gdybym był na jego miejscu, to Rada Bezpieczeństwa Narodowego byłaby niewątpliwie jedną z płaszczyzn, gdzie budujemy ponadpartyjne, ponadpolityczne porozumienie w sprawach zasadniczych, no bo walka z COVID-em nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Sprawa Białorusi także obchodzi całe społeczeństwo i może mieć konsekwencje dla całej Polski, więc to są dwa grube tematy, którymi uważam Rada Bezpieczeństwa powinna się zająć.
A nie jest tak, że pan prezydent trochę jednak zniknął po kampanii wyborczej, po reelekcji, po wywalczonej reelekcji?
No niewątpliwie zniknął.
Znaczy, no wypoczynek się należał jak najbardziej, tak. No.
Należał, bo to jest jednak ogromny wysiłek i kampania, szczególnie w takim czasie, no ale to już trochę minęło. Wybory były w lipcu, inauguracja w sierpniu, a mamy połowę października, więc myślę, i czasy są gorące, więc tutaj niewątpliwie jakby taka aktywność prezydencka miałaby znaczenie. Tym bardziej, że mówię, prezydent cieszy się także ze względu na stanowisko najwyższym zaufaniem, najwyższą popularnością, więc jego głos, oczywiście rozsądny głos, mądry głos, nie taki, że się nie szczepię, tylko taki, że właśnie szczepmy się i przestrzegajmy zasad i słuchajmy ekspertów i odrzucajmy te właśnie bałamutne stwierdzenia wszystkich antyszczepionkowców czy antykowidowców. No on miałby znaczenie. On miałby znaczenie, jeżeli nawet nie w stosunku do całego społeczeństwa, to w stosunku do tych swoich wyborców, których przecież jest ponad 10 milionów. To jest wielka armia, którą też należy przekonywać.
Premier Morawiecki zaprasza opozycję na konsultacje w sprawie pandemii. Chce się połączyć, nie wiem, czy to będzie w formie zdalnej, czy takiej bezpośredniej, myślę, że w formie zdalnej. No ale informacji w Sejmie nie było i to też opozycja mówi, że przecież informacja powinna być w Sejmie udzielona.
Powinna być w Sejmie, ale ja uważam, że ta forma, kiedy premier w takiej sytuacji zwraca się do opozycji, jest uzasadniona i ja bym to doceniał. Znaczy, tutaj bym nie strzelał focha ze strony opozycji, tylko wziął w tym udział, bo to są sytuacje, w których, jak mówię, trzeba odłożyć swoje legitymacje, prawicowość czy lewicowość i działać na rzecz dobra wspólnego. My z pandemii możemy wyjść szczęśliwie, jeżeli będziemy umieć działać jako wspólnota. Oczywiście w czasie takiej rozmowy z premierem liderzy opozycji mogą również wypowiedzieć wszystkie swoje krytyki, wszystkie swoje żale, to nie jest zabronione. Natomiast przyjęcie zaproszenia i udział w takiej konsultacji czy w takiej rozmowie uważam jest konieczne.
A jak pan ocenia ostatnie zmiany w rządzie? Po rekonstrukcji. Wicepremier Jarosław Kaczyński.
Wie pani, no cóż, to jest kolejne kuriozum. No, wszyscy wiemy, że Jarosław Kaczyński jest liderem politycznym numer jeden w Polsce. Jest szefem większości parlamentarnej i gdyby zdecydował się być premierem, to nikt nie mógłby się zdziwić, a na pewno wielu by przyklasnęło, no bo to jest takie naturalne. Lider rządzącej partii jest premierem. Jeżeli nie jest prezydentem, no a w Polsce to tak nie wygląda. Więc mamy sytuację kuriozalną, bowiem lider partii jest wicepremierem, a jego szefem jest ktoś, kto nawet w tej partii na razie nie jest jego zastępcą, jak rozumiem. Dopiero ma być zastępcą. Więc jak to będzie w praktyce wyglądało, nie wiem. Jak mówię, wygląda to dosyć dziwacznie. Na pewno istotnie zmniejsza to komfort pracy samego premiera Morawieckiego, no bo jednak mieć swojego przełożonego obok i patrzeć mu głęboko w oczy, czy się zgadza, czy nie zgadza, to jest mniej wygodne niż to, co było, kiedy Morawiecki, jak miał kłopot, wsiadał, jechał na Nowogrodzką i tam w cztery oczy ustalali, co dalej. Samo zmniejszenie ilości ministerstw byłoby krokiem we właściwą stronę, gdyby nie drobiazg, że to jest takie trochę bałamutne, bo z jednej strony ministerstw mniej ma być, ale mają być znowu jakieś centralne agencje do spraw
nowe urzędy, gospodarki morskiej,
nowe urzędy, więc to jest... Z drugiej strony uważam, że PiS w tej sprawie wykazuje się daleko idącą niefrasobliwością, bo tych zmian w ciągu 5 lat, tych łączenia działów i niełączenia było całe mnóstwo. Właściwie podejrzewam, że dzisiaj gdyby nawet samego Jarosława Kaczyńskiego zapytać, jak się zmieniały nazwy tych ministerstw i tak dalej, to by już się pogubił, no bo to jest cały czas takie, jak mówię, mieszanie w systemie, co nie wydaje mi się korzystne. Gdy chodzi o inne decyzje kadrowe, no to zobaczymy. Najbardziej oczywiście kontrowersyjna jest decyzja jeszcze jakby niedokonana, no bo nominacji pan Czarnek nie otrzymał jako minister edukacji narodowej. Natomiast dlaczego ta decyzja jest niedobra? Dlatego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego to jest takie, które wymagałoby człowieka bardziej umiarkowanego, skłonnego do kompromisu, bo to są środowiska bardzo zróżnicowane. Dzieci są różne i profesorowie są różni, i nauczyciele. Więc tutaj ktoś, kto jest bardziej centrową postacią, bardziej umiarkowaną postacią, pasuje lepiej. Natomiast osoba, która jest znana z bardzo ekstremalnych, kontrowersyjnych wypowiedzi, wydaje mi się takim kijem włożonym w mrowisko. Po co? Nie wiem. Jakie za tym stoją racje czy interesy, trudno mi sobie wyobrazić. Może tylko tyle, że po jakimś czasie takiej bardzo burzliwej działalności ministra Czarnka będzie on zmieniony i wtedy wszyscy powiedzą, o co za sukces, wreszcie wracamy do normalności. No ale to byłoby tak dosyć przewrotne działanie ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Także jaki ten rząd będzie, zobaczymy. Jedno jest pewne, że ten rząd staje przed niezwykle trudnymi wyzwaniami, bo to nie tylko pandemia, nie tylko sprawy na Białorusi, o których wspominałem, ale przede wszystkim recesja gospodarcza, która będzie w Europie i napięcia w budżecie państwa, więc Dolce Vita jest skończona. Zaczynają się trudności.
Lepsze jutro było wczoraj, można powiedzieć. Profesor Orłowski na przykład przewiduje, że jednak będzie potrzebna wprowadzenia po raz drugi lockdownu, co spowoduje wzrost bezrobocia. Jeszcze chciałabym zapytać, jak pan ocenia te relacje na linii Pałac Prezydencki a Nowogrodzka? One się ochłodziły, bo były takie komentarze w związku z tym, że prezes wyszedł wcześniej z tej uroczystości zaprzysiężenia, nie miał rękawiczek, podał rękę prezydentowi, prezydent zdejmował tę rękawiczkę. No, były też różne spekulacje, że nie konsultowano z prezydentem tych zmian w rządzie, a już na pewno nie konsultował prezes to, że sam wchodzi do tego rządu w roli wicepremiera. I pan prezydent miał strzelić focha, jak to mówią w Prawie i Sprawiedliwości.
Nie znam kuchni, ale ja bym powiedział tak, na pewno te relacje nie są najlepsze, bo ja mam inny mocny przykład na to, że to dziwnie wygląda. Otóż, jak wiadomo, rola prezydenta przy powoływaniu rządu ministrów jest ograniczona, to jest de facto notariusz, natomiast to, co miało znaczenie, to fakt, że ta prezentacja rządu w nowym składzie odbywa się w Pałacu Prezydenckim, że to jest związane z jakimś wystąpieniem prezydenta, odpowiedzią premiera, no jest jakaś ceremonia. To, że Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński zdecydowali się przedstawić nowy skład rządu na konferencji prasowej w urzędzie, w kancelarii premiera, nie bez udziału prezydenta i bez, właśnie jakby pozbawiając go tej możliwości odbycia tej ceremonii, no być tym człowiekiem, który, no właśnie on uruchamia rząd, bo on podpisuje nominację. Ta konferencja prasowa pokazała nam tylko rząd, który jest jakby wskazany, ale jeszcze nie nominowany. No to był ewidentnie dowód na to, że coś tam się źle dzieje. Tym bardziej, że później przecież to nominowanie nie nastąpiło szybko po tej konferencji, tylko trzeba było jeszcze wyczekać do kolejnego tygodnia, poniedziałku czy wtorku. I jeszcze zresztą ten COVID odegrał swoją rolę, więc na pewno tam coś się dzieje nie tak. Na pewno nie są to relacje, które można byłoby nazwać takimi braterskimi. Bardziej to idzie w stronę szorstkiej przyjaźni, albo jeszcze dalej. Natomiast, wie pani, to w sumie nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o ich relacje. To ma znaczenie o tyle, na ile te główne ośrodki władzy wspólnie działają wobec trudnych spraw. Na przykład brak Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to, że prezydent w gruncie rzeczy jest marginalizowany w tych działaniach antykowidowych czy w sprawach białoruskich, no to nie są dobre znaki.
A co się dzieje w SLD? Czytał pan list Leszka Millera? który Leszek Miller napisał do członków Zarządu Krajowego i nie oszczędza w nich Włodzimierza Czarzastego. Zarzuca mu, że władze SLD i Włodzimierz Czarzasty działają na zasadzie uzurpacji.
No, przesada pewno, ale no, ja rozumiem spór. Ten spór jest w jakimś sensie zrozumiały. Leszek Miller ma niezwykle szczególny, osobisty stosunek do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no bo to jest jego dziecko. On stworzył tę partię, on zamienił wtedy tę koalicję SLD, którą myśmy tworzyli w 90 roku z Włodzimierzem Cimoszewiczem, na jednolitą partię, która szykowała się do wyborów w 2001 roku. Więc niewątpliwie jego stosunek do sojuszu jest taki bardzo, bym powiedział, emocjonalny, ojcowski, co zrozumiałe i w pełni to pojmuję. Czarzasty szuka porozumienia wśród różnych grup lewicowych, no głównie z Wiosną, która w wyborach uzyskała kilka wtedy procent głosów, wydawała się siłą jednak poważną i obiecującą. No i to są jakby dwie koncepcje budowania lewicy, czy zachowywać SLD i przyjmować tam pojedynczo różnych ludzi z innych ugrupowań, czy jednak budować nową jakość poprzez połączenie SLD, Wiosny, może jeszcze innych mniejszych ugrupowań. Więc to są dwie koncepcje. Nie nazywałbym tego, co robi Czarzasty, w najmniejszym stopniu uzurpacją, bo przecież ten proces budowania tej jedności trwa już chyba rok.
Ale Leszek Miller powołuje się na konkretne zapisy statutu partii.
No tak, ale wie pani, jak się buduje taką jedność partyjną, no to ona wymaga, że tak powiem, wychodzenia
poza. Że nie odbył się kongres de facto, powinien być zwołany i powinien potwierdzić przywództwo ewentualnie Włodzimierza Czarzastego na kolejne lata.
Być może, ale też rozmawiamy o warunkach szczególnych. Wie pani, nie chcę wchodzić w szczegóły. Jak mówię, spór moim zdaniem nie dotyczy tylko tego, jak realizuje się statut, tylko pewnych dwóch rozbieżnych koncepcji przyszłości lewicy. Mówiąc najkrócej, czy zachowywać SLD, uznając, że to jest jedyny, realny, znaczący, choć o coraz mniejszych wpływach, byt na lewicy, czy jednak wychodzić poza SLD i szukać porozumienia i dogadywać się z innymi środowiskami. Tak chce Czarzasty. Ja uważam, że lewica w ogóle jest w bardzo trudnym położeniu, bo miałem nadzieję po ich powrocie do parlamentu, że będą już tam trwałym elementem i będą tylko rozwijali swoje wpływy, a dzisiaj widzę, że znowu przyjdzie walczyć w kolejnych wyborach parlamentarnych o wejście, o to, żeby przekraczać te wszystkie granice 5%, no, co nie jest dobrą prognozą. I wydaje mi się, że na te trudności lewicy jednak to otwarcie, które proponuje Czarzasty, jest lepszym rozwiązaniem niż to trwanie, o którym mówi Miller, czyli SLD dalej i zobaczymy, może to się da jakoś przeżyć. Tym bardziej, że Leszek Miller na samym otwieraniu się środowisk skorzystał, bo moim zdaniem byłoby trudno uzyskać mandaty dla ludzi lewicy do Europarlamentu, gdyby jednak wtedy Czarzasty nie zdecydował się na tą szeroką, czy bardziej jeszcze Schetyna się zdecydował na tą szeroką koalicję, która poszła do wyborów europejskich, więc...
No tutaj lewica bardzo mocno na tym zyskała.
No bardzo, no to, bardzo, ale przezyskała na tym właśnie, że wszyscy się otworzyli, a nie zamknęli, bo gdyby się zamknęli, to podejrzewam, że nie wiem, czy byłby w ogóle jakikolwiek mandat.
To jest pytanie w takim razie od słuchacza. Łukasz pyta, czy to, że znika SLD i powstaje nowa lewica, to jest według pana dobry pomysł? No bo de facto szyld SLD ma zniknąć.
No tak, no tanie. No SLD włącza się w nowy byt, nowa lewica. No ja uważam, że tak, że to jest ten moment historyczny, w którym trzeba taką decyzję podjąć.
Jakie są pana relacje z dawnymi gwiazdami SLD? Pyta tenże słuchacz. Leszkiem Millerem, Joanną Senyszyn, Włodzimierzem Cimoszewiczem czy Ryszardem Kaliszem? Czy ma pan jeszcze stały kontakt i wpływ na dzisiejszą lewicę, do której wciąż należy wielu jej dawnych członków?
Nie, no, kontakty mam różne z różnymi osobami. No, najbliższe mam z Ryszardem Kaliszem, z tego względu, żeśmy wiele lat współpracowali. Poza tym no, znam jego rodzinę, pytam o jego małych synów. No, jest dużo tematów do omówienia. Z Włodzimierzem Cimoszewiczem, jeżeli jest taka potrzeba czy okoliczności, też się kontaktujemy. Joannę Senyszyn, jak widzę, też rozmawiamy. Ostatnio byłem w Sejmie. No, nie ostatnio, już ładnych parę miesięcy temu, więc spotkałem się z klubem Lewicy, więc rozmawialiśmy. Z Leszkiem bardzo tylko okazjonalnie mam szansę się spotkać. Różnie, z różnymi osobami, ale generalnie rzecz biorąc utrzymuję kontakty z tym środowiskiem. Ale czy to oznacza wpływy? Bardzo wątpię, no bo po pierwsze Lewica dzisiaj ma nieco inny skład i wpływy mają ci, którzy na co dzień się kontaktują z tymi ludźmi. Czyli dzisiaj o wpływach może mówić Czarzasty, może mówić Zandberg, może mówić Biedroń, mogą mówić bardzo zdolne posłanki lewicy, które siedzą w Sejmie, no a my weterani, no to tak jak nas zapytają, to odpowiadamy, no ale przecież nie chodzimy tam i ich nie wałkujemy, żeby robili to, co nam się podoba, bo to nie miałoby sensu.
Słuchacz Maxel pyta, czy odważy się pan przyznać, że pana żona, Jolanta Kwaśniewska, odniosłaby znacząco lepszy wynik niż Robert Biedroń, a nawet mogłaby powalczyć o drugą turę, jeśli wystartowałaby w wyborach prezydenckich, ostatnich wyborach prezydenckich?
Niewątpliwie jest osobą bardzo popularną i mogłaby mieć dobry wynik. Problem jest tylko zupełnie inny. Ona tego nie chce zrobić. Ona wyraźnie odcina się od polityki. Jej zainteresowania są bardziej związane z działalnością społeczną, charytatywną. No i co ja na to mogę poradzić? No,
nie ma na razie zastrzyku. Nic na siłę.
Nie ma na razie, tak jak nie ma szczepionki na COVID, tak nie ma zastrzyku, który by, tak powiem, upolityczniał osoby, która się do polityki dystansuje. No, co uczynić?
Podczas kampanii prezydenckiej na Andrzeja Dudę spadła fala krytyki za ułaskawienie pedofila na wniosek rodziny, za co mógł prezydent przegrać reelekcję. W 1972 roku Piotr Filipczyński, potem Peter Vogel, został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo. Został szwajcarskim bankierem, kasjerem lewicy. Został aresztowany w 1998 roku, ułaskawiony przez pana w roku 2000. Czy to ułaskawienie było zgniłym jabłkiem, które ktoś panu podłożył?
To było ułaskawienie, które przeszło wszystkie fazy niezbędne, więc kiedy trafiło do mojego biura ułaskawień, bo przecież bądźmy świadomi, że prezydent nie zajmuje się tą całą procedurą, do niego trafiają już gotowe wnioski. To był po pierwsze pozytywny wniosek na tego człowieka, poparty pozytywnymi opiniami zarówno sądu, jak i prokuratora. I właściwie nie było powodów, patrząc z perspektywy prezydenta, żeby tego nie podpisywać. Tym bardziej, że no to wymagałoby jakiegoś bardzo zagłębiania się w całą tą historię sprawy. Na to nie ma ani czasu, ani możliwości. Więc były pozytywne opinie. Później oczywiście sprawa wyszła, że tak powiem, medialnie bardzo, bardzo mocno. Z bardzo wieloma zresztą nieprawdziwymi określeniami. Tutaj jedno słuchacz wspomniał, kasjer lewicy. Vogel nigdy nie był żadnym kasjerem lewicy. On po prostu działał jako bankier i docierał do różnych ludzi, którzy byli zainteresowani, żeby w tym jego szwajcarski bank coś robił. Ja mam swoją teorię, że tak powiem, dotyczącą pana Vogla i dlaczego właśnie te różne pozytywne opinie zostały zebrane, no ale to kiedyś napiszę w pamiętnikach, za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić.
Ale żałuje pan tej decyzji, czy nie? Czy postąpiłby pan tak samo?
Znaczy pewno mając tę wiedzę, jaką prezydent może w tych sprawach mieć, postąpił tak samo. No wie pani, jeżeli przychodzi wniosek po wielu, wielu latach, kiedy zresztą ten człowiek swoje tam odsiedział, że prokurator mówi zgoda, sąd mówi zgoda, no to właściwie dlaczego nie? No to trzeba byłoby znać sprawę i powiedzieć nie, wy się zgadzacie, ale ja się nie zgadzam, no bo... I tu potrzebna była argumentacja, więc prawdopodobnie gdyby ta sprawa przed ułaskawieniem była głośna medialnie, no to wtedy całość papierów przeszłaby na stół prezydencki i można było podejmować inną decyzję. Natomiast jak to przychodzi w normalnym trybie kilku wniosków o ułaskawienie, które są rozpatrywane pozytywnie, no to...
Czyli
no
można
to
powiedzieć, że nie dostał pan kompletnej informacji?
Nie, dostałem taką informację, jaką prezydent dostaje w tych sprawach, dlatego że wie pani, to są niezwykle skomplikowane rzeczy z ogromną ilością papierów, które temu towarzyszą. Więc jeżeli ma się zaufanie do współpracowników, a ja miałem zaufanie do moich współpracowników, no to wierzyłem, że oni to przejrzeli. Natomiast dla mnie zawsze było najważniejsze, że jest pozytywna decyzja sądu, opinia sądu, jest pozytywna opinia prokuratury. No więc jeżeli tak, no to właściwie dlaczego się nie zgadzać? A mówię, sprawy wtedy na tamtym etapie nie znałem tak, jak poznano, no bo później w wyniku informacji medialnych.
Adrian pyta, co sądzi pan o ruchu Trzaskowskiego? Czy to ma jeszcze sens?
To jest ważne pytanie. Moim zdaniem to miało bardzo duży sens, gdyby stało się dużo wcześniej, kiedy można było całą tą dynamikę wyborów prezydenckich wykorzystać. Proszę pamiętać, że Trzaskowski uzyskał 10 milionów głosów. To jest znakomity wynik i te emocje były. Na ile te emocje dzisiaj są w połowie października, no to się okaże. Natomiast niewątpliwie jakaś forma zorganizowania tych ludzi, skapitalizowania tych emocji, które wtedy były, no ciągle ma sens. Na ile to będzie skuteczne, to jest trudniejsza odpowiedź, ale uważam, że Trzaskowski jako osoba ma szansę, żeby dotrzeć do wielu ludzi, żeby tych, którzy na niego głosowali, utrzymać, żeby oni jednak byli z nim bardziej związani, choć będzie to wymagało kolosalnej pracy, dlatego że nie wystarczy 17 ogłosić, że powstał jakiś ruch, tylko od tego 17 października trzeba po prostu zacząć jeździć.
Zakasać rękawy,
czyli zrobić tę pracę, którą, czy nam komu się podoba, czy nie, którą wykonał Jarosław Kaczyński przez te 30 lat. Który odwiedził wszystkie powiaty, który zbudował struktury, który ma
tylko
ludzi.
Czy prezydent Warszawy będzie miał na to czas?
To jest pewien istotny kłopot. Ja bym to rozwiązał następująco, że znalazłbym świetnego menedżera, którego bym uczynił pierwszym wiceprezydentem miasta. Menedżera, który nie miałby wielkich ambicji, czy nie miałby w ogóle ambicji politycznych, tylko chciałby dobrze zarządzać miastem, na którym mógłby się oprzeć Trzaskowski, wiedząc, że te wszystkie sprawy, które trzeba załatwiać, są załatwione, a jemu to stwarza szansę na właśnie jeżdżenie, kontaktowanie się z ludźmi, bo rządzenie Warszawy, jeżdżenie po Polsce i jeszcze, tak powiem, no jakaś obecność rodzinna, no to na 24 godziny to jest zadanie zbyt poważne. Tego się po prostu zrobić nie da.
To jeszcze pytanie ode mnie. Czy się pan przebranżowi?
W jakim sensie?
No bo ma pan zagrać w filmie, tak? Samego siebie zresztą.
Nie, a widzi pani, to bardzo... Była taka propozycja.
Ale miał pan ją przyjąć?
Nie.
Ciąg dalszy długu.
Nie przyjąłem tej propozycji, ponieważ przeczytałem scenariusz, już znałem, że jednak trzeba zostawić. To jest jedna scena w gruncie rzeczy, ale uważam, że trzeba zostawić to zawodowym aktorom, bo tak jakby pojąłem, że twórcom tego filmu głównie zależy, żeby się pojawić w tej scenie, bo to wtedy był dobry właśnie materiał reklamowy. To znaczy, że w naszym filmie występuje Kwaśniewski, no a to byłoby takie...
Tak jak Trump wystąpił w filmie na przykład.
Na 10 sekund. Nie, więc ja nie zdecydowałem się.
Nie pomoże pan producentom filmu, nie pomoże.
Ja wystąpiłem w filmie, sam się zresztą zdziwiłem, bo kiedy Martin Scorsese robił film o Rolling Stonesach, to on to on nakręcał również w Nowym Jorku, gdzie Rolling Stonesi zagrali dla Billa Clintona z okazji jego 60. urodzin. I myśmy tam byli na te urodziny zaproszeni. Byliśmy także w tym teatrze, gdzie Rolling Stonesi mieli próbę. Tam był Havel, ja pamiętam, małżonki nasze. Przywitaliśmy się z Rolling Stonesami. Później ja miałem okazję rozmawiać ze Scorsese. Scorsese bardzo chwalił polskie kina, szczególnie Andrzeja Wajdę. Mówi, że on uczy na przykład na kanale, uczy szczególnie kwestii oświetlenia zdjęć, uczy swoich studentów. No i tyle. Po czym ukazał się film Scorsese i okazuje się, że ta scena, kiedy my tam jesteśmy w tym teatrze, witamy się z Rolling Stonesami, jest nagrana, została włączona do tego filmu. Więc ja miałem bardzo wiele telefonów, że jestem w filmie Scorsese, później sam obejrzałem.
No ale był tam pan, można powiedzieć, takim aktorem mimo woli, no a tutaj to byłby
trochę
jednak...
mimo woli, ale niech pani zrozumie, jaką to miały szansę na pytanie wielu ludzi, bo to już było przecież
po prezydenturze. Poza tym, no to jednak dokument, który nakręcił Scorsese, no to w ogóle...
Niech pani pozwoli mi na puentę.
Globalna marka.
Tak, no właśnie, więc też było po prezydenturze, wielu ludzi mnie pyta, słuchaj, na co ty teraz robisz? Ja mówię, co ja teraz robię? No grywam u Scorsese.
Myślałam, że może zmiana looku to zwiąże się z tym, że pan wystąpi w filmie.
Zmiana looku to jest po prostu, jak ruszył COVID, wszystko zamknięto, to ja z rozpaczy przestałem się golić. A później po paru dniach żona powiedziała, że słuchaj, jak już chciałem się ogolić, mówi sobie, nigdy cię w brodzie nie widziałam, to weź jeszcze wytrzymaj parę dni. No jak wytrzymałem, to stwierdziła, że nawet jej się to podoba, więc
i tak
zrozumiałem,
zostało,
że moja żona potrzebuje odmiany, więc broda to w tym jest najmniejszy problem.
No całkiem to wygląda, muszę powiedzieć, no tak z kobiecego punktu widzenia. Bardzo dziękuję. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, był z nami. Dużo zdrowia życzę. Przede wszystkim w tych czasach trudnych.
Trzymajmy się zasad.
Tak
jest. Dystans, dezynfekcja, maska.
Do zobaczenia i do usłyszenia. Kłaniam się. Dobrego dnia.